Witam, moim gościem jest dr Łukasz Lewkowicz, wykładowca, politolog Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Europy Środkowej. Witam serdecznie, panie doktorze.
Witam serdecznie.
Panie doktorze, co my tak naprawdę wiemy o tej sprawie? Spróbujmy ją uporządkować i może zaczniemy od stanu zdrowia, bo to jest dość zaskakujące. Miała być konferencja o 16:45, lekarzy z Bańskiej Bystrzycy, nie było jej. Czy to świadczy o tym, że stan jest tak poważny, że oni nie mają jeszcze o czym informować? Czy też to jest też jakaś gra rządu, bo te informacje mediów i strony rządowej są, delikatnie rzecz ujmując, rozbieżne?
Wydaje mi się, że jednak jeszcze chyba do końca sami nie wiedzą, jaki ten stan zdrowia jest, ponieważ w mediach ukazały się na razie tylko takie lakoniczne informacje przekazane właśnie przez kancelarię premiera Słowacji, że stan jest bardzo poważny. I z tego powodu nawet nie przetransportowano bezpośrednio Roberta Fico do Bratysławy, tylko został przetransportowany do Bańskiej Bystrzycy, czyli to jest chyba takie najbliższe, większe miasto od tej miejscowości Handlowa, gdzie znajduje się szpital, co pokazuje, że ten stan jest zapewne bardzo poważny. Natomiast na razie śledzę właśnie media słowackie, czy takie oficjalne komunikaty i wiemy tylko, że stan jest bardzo poważny.
Tak, ale ja mówię, bo w części mediów pojawiła się taka informacja, że stan jest poważny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na stronie Roberta Fico pojawiła się informacja, że jednak to życie jest zagrożone.
No, niestety możemy na razie polegać tylko na tych doniesieniach medialnych. Natomiast no wiemy, że został postrzelony, być może kilkukrotnie, bo tam padły 4-5 strzałów. Te informacje, gdzie, w którą część ciała jakby został postrzelony premier, też są dosyć niejednoznaczne, bo pojawiały się informacje, że został postrzelony w brzuch, pojawiały się również informacje, że został postrzelony w klatkę piersiową. Więc tutaj widać troszeczkę jednak dużo takiego szumu informacyjnego. I nawet to, że no nie odbyła się ta konferencja prasowa, która by mogła coś wyjaśnić, no pokazuje, że jest chyba dosyć poważna sytuacja, ale tutaj musimy jeszcze poczekać jednak chwilę, nie chcę tutaj spekulować.
To teraz sprawca, no już wiemy, kto to jest, tak? Pojawiły się te informacje, Juraj Cintula, literat, członek Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich, ochroniarz w Handlowej, no ale to jakby niczego nie wyjaśnia, bo to zarówno może być człowiek, który po prostu jest chory, jak i ktoś, kto miał jakieś przyczyny polityczne, żeby to zrobić.
Znaczy, pojawiła się w słowackich mediach informacja, taki krótki wywiad z członkiem rodziny tego pana, który zdementował ewentualnie chorobę psychiczną swojego właśnie krewnego, i który również no, zdementował jakieś takie bardzo negatywne nastawienie do Roberta Fico. On tylko powiedział, że no, właśnie ta osoba, która dokonała tego zamachu, no, nie lubiła, nie głosowała na Roberta Fico. Natomiast no, nie mamy na razie jeszcze żadnych poszlak, że to było no, atak czy próba zabójstwa o charakterze politycznym, aczkolwiek jest to najbardziej prawdopodobna w tym momencie jakby scenariusz, ale faktycznie w mediach jest ta informacja, że to jest były ochroniarz, który sam również został w przeszłości napadnięty w czasie pracy właśnie w jednym z centrów handlowych, więc to też może miało jakiś wpływ na tą decyzję. Natomiast brakuje jeszcze informacji, czy on był powiązany z jakąś partią polityczną, czy wcześniej wykazywał jakieś tendencje do krytyki obecnego rządu, czy samego Roberta Fico, więc tego nie wiemy. No najprawdopodobniej to było uwarunkowane politycznie, ten zamach był uwarunkowany politycznie, ale brakuje nam danych. Być może to był jakiś samotny wilk, który w pewnym momencie zdecydował na tak dramatyczny atak.
Panie doktorze mówi, że nie wiemy, kto za tym stoi, ale partia władzy, czy partie władzy na Słowacji już winnych wskazują, to znaczy liderzy obecnie rządzących Słowacją partii mówią wprost, winne są media, winna jest nienawiść opozycji, winni są ci wszyscy, którzy występowali przeciwko Robertowi Fico, czy Petrowi Pellegriniemu, czy w ogóle tej koalicji, która obecnie rządzi Słowacją.
Dokładnie tak, już właściwie w pierwszych minutach po tym zamachu w słowackich się informacje towej, między innymi Słowackiej Partii Narodowej, czy właśnie Smeru, oskarżają swoich przeciwników, oponentów z opozycji, z Słowacji, partii o to, że oni negatywny, krytykując rząd. No, również część polityków obecnego obozu rządowego powiedziało, że odpowiadają za to liberalne media na Słowacji, no, które od wielu miesięcy, ale właściwie od wielu lat krytykują Roberta Fico, opisują różnego rodzaju afery korupcyjne związane z obozem Smeru. Sam Fico wielokrotnie wypowiadał się tak bardzo negatywnie o mediach słowackich. Kiedyś nawet podczas jednego z briefingów prasowych określił dziennikarzy mediów słowackich jako prostytutki medialne. On wielokrotnie krytykował media, tak jak na przykład Telewizję czy Dziennik N. I faktycznie widać, że następuje pewna polaryzacja, pogłębia polaryzacja polityczna i faktycznie poszczególne strony, no, widziałem komentarze przez opozycji parlamentarnej, którzy no, oskarżają to o ten zamach, no też właśnie obóz rządowy, prawda, że on radykalizuje, prawda, i buduje te podziały na Słowacji.
Ale można odnieść wrażenie, że to jest bardzo podobna debata jak w Polsce, to znaczy winni są zawsze ci drudzy, ci inni, ci, którzy nie są nami.
Dokładnie tak, aczkolwiek na wysokości zadania moim zdaniem stanęła odchodząca już prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa, która no oczywiście bardzo jednoznacznie potępiła ten akt, prawda, jako atak na demokrację, prawda. Tak więc widać, że no niektórzy politycy jednak, czy już odchodzący politycy, no próbują jednak krytycznie podejść do tej całej sytuacji, no ale niestety pamiętajmy, że Słowacja jest w trakcie ciągłych kampanii wyborczych od prawie roku, bo mieliśmy wybory parlamentarne, niedawno prezydenckie, a wkrótce będą wybory europejskie, no i jakby wszystkim stronom sporu politycznego jednak zależy na pewnej takiej radykalizacji przekazu.
Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl, w naszych mediach społecznościowych i oczywiście w radiu RMF 24. A ja przypomnę, naszym gościem jest dr Łukasz Lewkowicz z Instytutu Europy Środkowej, także politolog, specjalista od Słowacji z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Przejdźmy do samego Roberta Fico, bo oczywiście w tej chwili on jest bohaterem tego wydarzenia. Wszyscy modlą się, ci, którzy są wierzący, o jego życie i o jego zdrowie. Inni otaczają go ciepłymi myślami, ale jest to, najdelikatniej rzecz ujmując, postać niejednoznaczna, członek partii komunistycznej czechosłowackiej, później przedstawiciel lewicy, no w tej chwili określany mianem lewicy narodowej. Kim jest Robert Fico?
No niewątpliwie jest to najważniejsza postać polityczna w tych ostatnich kilkudziesięciu latach niepodległości Słowacji. Tak jak pan redaktor powiedział, on zaczynał swoją karierę jeszcze pod koniec lat 80. w Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Później w różnych postkomunistycznych stronnictwach próbował się odnaleźć i w 1999 roku założył partię Smer, Socjalna Demokracja, czyli po polsku Kierunek. I on jest od tego czasu liderem tej partii. I w międzyczasie przez te, powiedzmy, ostatnie niecałe 20 lat on czterokrotnie pełnił funkcję premiera. Jego partia rządziła samodzielnie lub rządziła w koalicji, no i wciąż rządzi. I moim zdaniem jest to niewątpliwie jeden z takich najzdolniejszych, najbardziej ważnych polityków współczesnej Słowacji. Polityk pragmatyczny, ale jednocześnie polityk bardzo kontrowersyjny. Oczywiście tutaj można wspomnieć o 2018 roku, o zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kucjaka, jego narzeczonej.
No właśnie, pan mówi to kontrowersyjny, ale to jego media słowackie oskarżały o to, że on się znał z zabójcą, że zabójca tego dziennikarza kontaktował się z nim, kiedy trafił do aresztu. To są bardzo poważne zarzuty. No on nigdy na nie nie odpowiedział, też nigdy nie stanął przed sądem oczywiście. W poprzedniej kadencji Sejmu, parlamentu słowackiego, próbowano go postawić przed sądem za tworzenie zorganizowanej grupy przestępczej. Też się nie udało.
No tak, on jest taki trochę teflonowym politykiem. No nie udało się udowodnić tych powiązań dotyczących zabójstwa Kucjaka, bo on faktycznie miał kontakty z różnymi biznesmenami, tak zwanymi szemranymi, między innymi z Marianem Kocznerem, który siedzi w więzieniu, ale któremu się nie udało udowodnić bezpośrednio właśnie zlecenia tego zabójstwa. No tam były również próby powiązań dotyczących mafii włoskiej działającej na wschodzie Słowacji, o czym sam Kucjak pisał. w swoich reportażach śledczych, no, ale niczego nie udało się jednak samemu Fico udowodnić, a on w ostatnich miesiącach również próbował, czy próbuje wciąż zmienić prawo i zreformować jakby wymiar sprawiedliwości na Słowacji, co też może być jakby elementem tego, jakby ochrony
znaczy, ale zreformować
swojej osoby,
tak,
prawda?
Żeby go nie mogli postawić przed sądem, rozumiem, to jest
dokładnie
tego typu
tak,
zmiana.
Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo te zmiany są bardzo krytykowane przez opozycję, przez Unię Europejską, Komisja Europejska krytycznie do tego podchodzi, no ale mimo to no ten rząd słowacki próbuje te reformy kontrowersyjne robić, no zobaczymy, być może się z tego wycofają, jeśli no stawką będzie, będą chociażby fundusze unijne czy KPO, które są jakby Słowacji bardzo potrzebne. No, no, wydaje mi się, że no Fico nie będzie na tyle jakby zdesperowany, żeby iść na wojnę z Unią Europejską. Natomiast no, niewątpliwie on jest bardzo kontrowersyjnym politykiem, ale jednocześnie politykiem, który przyniósł Słowakom pewną stabilizację. Bo pamiętajmy, że we wrześniu zeszłego roku mieliśmy przedterminowe wybory. Przegrały partie tworzące wcześniej koalicję centroprawicową, no i wygrał właśnie Smer i Robert Fico. On wrócił. Pomimo tych wszystkich kwestii dotyczących właśnie kryminalnych, prawda, tej przeszłości, on wrócił, bo on daje Słowakom pewną stabilizację społeczną, socjalną. Tak więc no, to też jest takie dosyć ciekawe, że udało mu się. On miał też problemy zdrowotne kilka lat temu, miał problemy z alkoholem, ale wyszedł z tego wszystkiego i powrócił na scenę polityczną. Tak więc to, tak jak mówię, to jest bardzo pragmatyczny polityk i on wciąż cieszy się dosyć dużym poparciem społeczeństwa słowackiego.
No właśnie, bo to jest pytanie fascynujące, dlatego że ta opowieść o Robercie Fico jest taka. To jest polityk postkomunistyczny, niewątpliwie. Polityk, którego partia sama odwołuje się do socjaldemokracji. Z drugiej strony zachodnie partie socjaldemokratyczne nie chcą mieć z nim zbyt wiele wspólnego, bo on równocześnie w wielu kwestiach jest, no nie chciałbym powiedzieć narodowym socjaldemokratą, bo to kojarzy się oczywiście z narodowym socjalistą, natomiast no, w wielu kwestiach jest politykiem populistycznym albo wręcz nacjonalistycznym.
Tak, ta lewica słowacka, ona jest bardzo specyficzna, to właśnie ona jest taka narodowa, tam kiedyś się spotkałem z takim publicystycznym określeniem karpacka lewica, ale ona jest specyficzna, bo tam kwestie chociażby, nie wiem, praw mniejszości seksualnych, no,
Romowie,
to nie są aż takie istotne.
Romowie są bardzo mocno oceniani, mniejszości seksualne są w tej chwili, no ich prawa są kwestionowane, nie chcę powiedzieć, że są prześladowani, ale na pewno ich prawa są kwestionowane przez rząd Roberta Fico.
Dokładnie i tu jeszcze trzeba dodać ta kwestia podejścia do Rosji czy do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, która też jest bardzo specyficzna. To jest jeden właśnie z powodów zawieszenia w tych europejskich socjalistach właśnie Smeru, ponieważ oni mają zupełnie inne podejście do tej polityki europejskiej, aczkolwiek tutaj od razu dodam, że Robert Fico jest tutaj prowadzi politykę dosyć ambiwalentną, bo on i przed wyborami i w tych ostatnich miesiącach no, krytykował rząd na Ukrainie, prawda, sprzeciwiał się wysyłaniu na płaszczyźnie rządowej uzbrojenia. Z drugiej strony pozwolił na przykład na komercyjną sprzedaż uzbrojenia, amunicji przez słowackie firmy dla Ukrainy. I kiedy na przykład Unia Europejska decydowała o tym pakiecie 50 miliardów euro, on również się pod tym podpisał. Więc na przykład czasami porównywanie go do Viktora Orbana jednak wydaje mi się pewnym nadużyciem, bo Robert Fico jest większym pragmatykiem w tej takiej polityce europejskiej. On czasami co innego mówi, a jednak co innego robi.
No tak, ale jeżeli co innego mówi, a co innego robi, to jak rozumiem, społeczeństwo słowackie to kupuje. To znaczy ta jego retoryka antyukraińska, a na pewno prorosyjska, jest na Słowacji kupowana.
Tak, wszystkie badania socjologiczne z ostatnich lat robione przez Globsec, przez Słowacką Akademię Nauk, one pokazują, że jest pewna duża grupa Słowaków, którzy jakby mają no, pewne rusofilskie tendencje, tam panslawizm jest dosyć popularny wśród elit politycznych, wśród społeczeństwa i Robert Fico jakby no, próbuje to przyciągnąć do siebie, ten elektorat taki skrajny. Do poparcia partii Smer i z tego powodu ta retoryka polityczna, podkreślam retoryka, niekoniecznie działania polityczne, one często są właśnie prorosyjskie, antyukraińskie, Natomiast, no tak jak mówię, później te działania są trochę bardziej zniuansowane, aczkolwiek niedawno mieliśmy taki szczyt dyplomatyczny w Antalii w Turcji, tam już doszło do bezpośredniego spotkania ministra spraw zagranicznych i europejskich Słowacji, który jest politykiem Smeru, który spotkał się z Siergiejem Ławrowem i mówił o rewitalizacji relacji słowacko-rosyjskich. Więc to może pewne budzić pewien niepokój w Unii Europejskiej czy tutaj w Grupie Wyszehradzkiej. No ale niewątpliwie ta taka retoryka antyukraińska, prorosyjska, ona jest wśród pewnej części elektoratu słowackiego bardzo popularna. Ja się spotkałem nawet z liczbą 30% społeczeństwa słowackiego, które może tej retoryce ulegać. I to są ludzie, którzy mają poglądy skrajnie prawicowe, lewicowe, ale jednak no, krytyczne wobec Ukrainy, popierające Rosję. I Smer jest jedną z tych partii, która próbuje to wykorzystać politycznie. I te wybory, i te ostatnie wybory prezydenckie pokazują, że robi to bardzo skutecznie.
Wspomniał pan o Wiktorze Orbanie. Wiktor Orban to jest jeden z pierwszych polityków zewnętrznych, nie pierwszy, Czesi byli pierwsi. Polacy także bardzo szybko zareagowali, który zareagował na ten zamach, mówiąc niech Bóg błogosławi jemu, to znaczy Fice, niech Bóg błogosławi Słowacji. To nie są słowa typowe, pamiętajmy, że Słowacja i Węgry to nie są jacyś wielcy przyjaciele. Historia Słowacji to jest historia zależności od Węgier, a słowackiej niepodległości to jest wyzwalanie się spod nacjonalizmu węgierskiego. Ale z drugiej strony no, sam Viktor Orban traktuje Fica jako swojego sojusznika, nie jako pragmatyka, tylko jako jednak sojusznika w pewnych kwestiach w Unii Europejskiej.
No niewątpliwie te relacje słowacko-węgierskie są bardzo istotne, bo chociażby na południu Słowacji żyje blisko 500 000 mniejszości węgierskiej. I Robert Fico w programie rządu zapisał właśnie wagę tych relacji słowacko-węgierskich, między innymi ze względu na tą mniejszość. Poza tym Smer i Robert Fico ma już doświadczenia współpracy z Węgrami, bo w latach 2016-2020 jeden z współkoalicjantów rządu Fica była partia Most Hit, która była partią tworzoną przez mniejszość węgierską. Natomiast no, faktycznie te relacje są bardzo skomplikowane. Natomiast wydaje mi się, że no, Robert Fico do tego podchodzi trochę pragmatycznie i on widząc pewne podobieństwa w polityce zagranicznej czy bezpieczeństwa dotyczącej Ukrainy czy Rosji właśnie z Viktorem Orbanem, no to próbuje tutaj tą współpracę w tym zakresie rozwijać. Natomiast wydaje mi się, że jednak Robert Fico jest bardziej ostrożny, jeżeli chodzi właśnie o pewne jątrzenie czy pewne tworzenie konfliktów z Unią Europejską, ponieważ on się obawia właśnie utraty funduszy unijnych. Natomiast to być może jest jakieś takie właśnie wykorzystywanie tego
Kto da więcej? Przepraszam, że zadam takie brutalne pytanie. Kto da więcej?
To jest dobre pytanie. No mi się wydaje, że jednak jeśli chodzi o Słowację, to jednak Unia Europejska
da więcej z pewnością.
Tak mi się wydaje oczywiście. Natomiast no, retorycznie być może te kwestie rosyjskie będą cały czas podnoszone, bo one się gdzieś tam w przestrzeni medialnej cały czas ukazują. No pamiętajmy, że wybory prezydenckie wygrał Peter Pellegrini, on jest pas, ale on był kiedyś bardzo bliskim współpracownikiem Roberta Fico. Fico go poparł, a Peter Pellegrini w kampanii wykorzystywał tą retorykę właśnie wojenną.
On mówił o pokoju, on bardzo konkretnie pokoju. Nie mówił o wojnie, tylko tak, mówił, że tak. My chcemy pokoju. To jest dokładnie tak. To, co mówi Viktor Orban, dodajmy. Znaczy Viktor Orban nie mówi, że jest prorosyjski. Viktor Orban mówi, że on jest za pokojem. To na koniec To na koniec, panie doktorze, jeszcze pytanie o to, czy to, co się wydarzyło, może jeszcze bardziej zdestabilizować scenę słowacką. Powiedział pan, że Robert Fico jest tym, który niesie Słowakom stabilizację. Czy zamach na niego, miejmy nadzieję, że to nie będzie zabójstwo, tylko zamach, może doprowadzić do destabilizacji słowackiej sceny politycznej?
To jest dobre pytanie, bo my nie wiemy, co się wydarzy w ciągu tych najbliższych godzin. Ja oczywiście całym sercem życzę, żeby Robert Fico przeżył i oczywiście jak najszybciej powrócił do zdrowia. Natomiast no, oczywiście trzeba różne scenariusze brać pod uwagę i moim zdaniem w tym momencie nie ma polityka w obozie rządowym, który miałby taką charyzmę i takie doświadczenie polityczne jak Robert Fico. No wcześniej pewnym zakresie taką rolę mógł pełnić Peter Pellegrini,
ale on 15
czerwca zostanie prezydentem, tak? Więc on tutaj nie może jednak tej funkcji łączyć. Brakuje mi takiego polityka, który mógłby w razie czego przejąć to stanowisko. Oczywiście tak w sensie formalnym to któryś z wicepremierów, prawdopodobnie z partii Smer, gdyby Fico nie wrócił albo przez kilka miesięcy nie mógłby pełnić tej funkcji, zastępowałby go w tym zakresie, czy marszałek parlamentu, prawda? Natomiast nie ma takiej osoby, która no, ma tyle charyzmy i doświadczenia politycznego.
No dobrze, a czy w takim razie ten obóz może wykorzystać to, co się wydarzyło, do jeszcze mocniejszego ataku na media, w tym media publiczne, a także na opozycję, bo tak jak mówiliśmy, retoryka się już pojawiła. Pytanie, czy retoryka może się przekształcić w działania?
Może, moim zdaniem tak. No, znaczy, już politycy to wykorzystują, tak więc wydaje mi się, że to będzie wykorzystywane, szczególnie, że zbliżają się wybory europejskie, które też są dla Smeru czy dla obozu rządowego dosyć istotne. Tak więc tu jest pewne niebezpieczeństwo, że może dojść do jakiejś eskalacji tych relacji, ale to wszystko będzie zależało od tego, co się z Robertem Fico stanie, jak ta sprawa zostanie wyjaśniona. Znaczy, czy wyjaśnimy, czym się kierował ten, na razie powiedzmy, samotny wilk, czy to było jakoś uwarunkowane politycznie.
Panie doktorze, ale jeżeli nie wyjaśniono zabójstwa dziennikarza, to dlaczego to by miano załatwić? Znaczy, ja się obawiam, że ten system jest tak skonstruowany, żeby wszystkiego do końca nie wyjaśniać.
Znaczy, tu jest może troszeczkę łatwiejsza sprawa, bo po prostu od razu zatrzymano tego atakującego. Jeśli chodzi o Kucjaka, oczywiście ta sprawa cały czas jest nie do końca wyjaśniona, aczkolwiek ci bezpośredni sprawcy siedzą w więzieniu, no ale faktycznie nie wiemy, kto był zleceniodawcą, czy było jakieś polityczne zlecenie, ale tego się już prawdopodobnie nie dowiemy, bo to już minęło ponad 6 lat i widać, że ta sprawa jednak, mimo że rządziła opozycja, nie została wyjaśniona. Tu jest troszeczkę prościej, ale też musimy poczekać na jakieś śledztwo, które no powiedzmy pokaże, co się stało. Już się pojawiły pewne informacje, że też ta ochrona Roberta Fico nie do końca zadziałała, ponieważ tam doszło do spotkania z mieszkańcami, prawda, handlowej czy Słowakami i ci Słowacy nie byli skontrolowani, tak? I ten pan mógł po prostu swobodnie z tą swoją bronią podejść i oddać strzały. Więc tutaj jest dużo jeszcze takich wątków do wyjaśnienia.
I tymi rzeczami będziemy się zajmować. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Łukasz Lewkowicz z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.